Cześć! Z tej strony mówi Sofia Renteria. Pracuję w Departamencie Rozwoju Innowacji w PFR i mam przyjemność prowadzić podcast Vademecum Innowatora. Będziemy w nim rozmawiać z praktykami i ekspertami o poszczególnych etapach drogi od pomysłu do prowadzenia własnego biznesu. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Vademecum Innowatora. Dzisiaj porozmawiamy o walidacji pomysłu. Naszym gościem jest CEO Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, który jest jednocześnie oddziałem MIT Enterprise Forum, Magda Jabłońska. Cześć, Magda.
Cześć.
Jakbyś mogła na początek coś opowiedzieć właśnie o Twojej fundacji, o MIT Enterprise Forum. Co tam takiego robicie?
Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej urodziła się ponad 6 lat temu, a powstała 5 lat temu i od początku misją fundacji było wsparcie procesu komercjalizacji nowych innowacyjnych pomysłów, przede wszystkim tych, które powstają wśród naukowców. Stąd pierwsza edycja skupiała akceleratora MIT Enterprise Forum, skupiała się właśnie na naukowcach i na takich pomysłach deep tech, żeby je przeakcelerować i spróbować ułożyć im ścieżkę komercjalizacji poprzez startup. Mhm. Sama fundacja, dlaczego jednocześnie oddział MIT Enterprise Forum, to właśnie ponad 6 lat temu founderzy fundacji rozpoczęli rozmowy z MIT, a doszli do MIT jako jakby analizując różne ekosystemy, gdzie są sprawdzone narzędzia związane właśnie z komercjalizacją, z przedsiębiorczością, z tworzeniem ekosystemów. No i tym takim, powiedzmy, poza Silicon Valley najbardziej oczywistym miejscem i ekosystemem, równie istotnym jest ekosystem bostoński i jakby ten model przedsiębiorczości budowany przez MIT był tym, który jakby odpowiadał tym wyzwaniom, które chcieliśmy adresować. No więc dzisiaj mamy już 5 lat akceleratora. 2 lata temu zwiększyliśmy nasz zasięg na cały region i potwierdziliśmy, że teraz myślimy, żeby budować potencjał całego regionu i rozwijać startupy na początku właśnie tworząc im lepszy ekosystem w rozumieniu Polska i region, a następnie łączyć się globalnie z innymi rynkami.
To jeszcze chciałam się ciebie dopytać, czy mogłabyś rozwinąć te kwestie deep tech dla niektórych słuchaczy, którzy może nie wiedzą, czym jest to pojęcie?
Deep tech w takim, powiedzmy, najprostszym rozumieniu to są technologie wysoko zaawansowane, czyli mówimy tutaj o startupach, których pomysł opiera się o technologię, która wymaga wielu lat pracy nad nią, najpierw na poziomie badań i rozwoju, a następnie to jest, powiedzmy, dłuższy etap komercjalizacji niż aplikacja przykładowo związana z tworzeniem, nie wiem, nowej przeglądarki, nowego, nie wiem, platformy marketingowej, więc coś, co ma swoje korzenie naukowe.
A w takim razie, jeżeli chodzi o sam akcelerator MIT, to rozumiem, że tam macie większą rozpiętość wśród startupów, czym one się zajmują?
W toku, że tak powiem, rozwoju działalności akceleratora, jak wspomniałam, że motywacją była chęć, żeby wreszcie zwiększyć ten wskaźnik komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, ale jednocześnie wtedy bardzo dynamicznie się zaczął rozwijać w ogóle rynek startupowy w Polsce. Właśnie dzięki akceleratorom, które się pojawiły i mamy dzisiaj w ramach akceleratora kilka, powiedziałabym, profili founderów. Są to nadal naukowcy w części, są to również osoby z jakby z wykształceniem inżynieryjnym, ale które robiły karierę w korporacjach, w firmach technologicznych i postanowiły swój nowy pomysł technologiczny zamienić w startup i zmienić trochę ścieżkę kariery. Bądź też zdarzają się po prostu młode osoby, które w liceum czy w gimnazjum już wpadły na jakiś pomysł, a idąc na studia zaczęły go przekuwać w firmę. Tych jest najmniej, szczerze powiem, bo średnia wieku founderów w akceleratorze od zawsze utrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie, czyli 35 lat i wyżej, więc takie jednostki poniżej 30 lat są, ale nie ma ich aż tak dużo, jakby się wydawało.
A jak myślisz, z czego wynika właśnie ten wiek, że to zazwyczaj są osoby w tej drugiej połowie trzydziestki, a nie młodsze?
Jakby, żeby zdobyć takie doświadczenie, które jest potrzebne też do rozwoju firmy technologicznej, to jakby widzimy, że w Polsce to są osoby, które mają około 10 lat doświadczenia. Albo naukowego, albo zawodowego. Więc to ekspertyza domenowa, nazwijmy ją, nie pojawia się w przedszkolu.
Wiem, że niedawno chyba zakończyliście nabór do tegorocznej edycji akceleratora.
Tak.
To opowiedz może o tym, jak oddzielacie dobre pomysły od złych pomysłów.
Może przejdziemy jeszcze jakby fazę wcześniej, bo w samym akceleratorze dobre pomysły od złych pomysłów oddzielamy trzyetapowym procesem, ale zanim do niego dojdę, to chciałabym powiedzieć o tym, jak rozmawiamy na przykład z właśnie z zespołami naukowymi, czy z takimi osobami, które spotykamy, czy to na etapie rekrutacji, czy takich rozmów poza za procesem rekrutacji. Na przykład właśnie z młodymi ludźmi, jak tłumaczymy im, jak należy podejść w ogóle do myślenia o firmie, szczególnie firmie technologicznej. I jest to jakby też proces, tak? My lubimy myśleć rygorystycznym procesem, bo taki mamy w akceleratorze, ale ten proces przed też powinien mieć swoje fazy. I ja te fazy rozróżniam w taki sposób, że najpierw, jak wpadamy już na pomysł, genialny zazwyczaj, jesteśmy w nim zakochani, no to badamy na poziomie tak jakby samorozpoznania, czy ten pomysł jest dla nas taki fajny i jakby generuje w nas dużo pozytywnych emocji dzisiaj. I czy jutro, ewentualnie za 5 lat nadal będziemy tak mocno zaangażowani emocjonalnie emocjonalnie, ale bardziej, że będziemy mieć motywację do realizowania tego pomysłu. I to jest tak jakby pierwszy test, który należałoby zrobić na poziomie zaangażowania własnego, plus czy osoby, które chcemy włączyć do budowania tej firmy, też jesteśmy w stanie zarazić takim samym pasją, tak, do tego przedsięwzięcia. Jeżeli to już nie działa, to znaczy, że nie powinniśmy ewentualnie o tym myśleć albo zbadać się za chwilę, jak przejdziemy przez parę punktów dalej. I te parę punktów dalej...
To przepraszam, że ci przerwę, tylko chciałam powiedzieć, że właśnie to jest też jedna rzecz, o której wydaje mi się wiele osób zapomina na samym początku, że zabierają się do danego pomysłu biznesowego z tym przeświadczeniem, że wypali, będzie super, będą to kontynuować. Ale jeżeli będą to kontynuować, to oznacza, że będą z tym pomysłem bądź też z tą sferą mieli do czynienia przez kilka lat przynajmniej jeszcze. Więc
co najmniej pięć. Co najmniej pięć, a często dłużej. To, co ostatnio, kolejna rzecz, która mi się, że tak powiem, urodziła w głowie, co należałoby sprawdzić na pewno też, wynikła z tego, co mówią same startupy, że warto już na początku wiedzieć, czy ja jestem typem osoby, która jest innowatorem, czyli gejzer pomysłów, czy też zajmę się tym pomysłem na etapie skalowania. Zazwyczaj te kompetencje są bardzo różne. Na ten etap początkowy ci rdzenni founderzy często nie myślą, że za jakiś czas będziemy zajmować się skalowaniem tej firmy i może to ich w ogóle nie interesować. Tak więc już wtedy trzeba myśleć, gdzie jestem mentalnie i czy szykuję też firmę na exit, czy to będzie moja firma na sposób utrzymania, kariera życiowa, pokoleniowa firma. Zakładam, że w startupach to rzadkie, ale jednak się też zdarza i bardzo często takie słyszę plany, że wcale nie jakiś exit, tylko że to ma być firma, którą chce dana osoba budować. Więc i to są takie, powiedzmy, na poziomie emocjonalnym i na poziomie zaangażowania. A druga rzecz, już o wiele bardziej powiedziałabym rynkowa, to jest sprawdzenie technologii czy dzisiaj rynek i czy to jest technologia, którą rynek dzisiaj zaadoptuje, czy to może jest coś tak przełomowego, że należy myśleć i przygotować się na perspektywę i właśnie ilu lat. I z mojego doświadczenia też wynika, że zdarzają się takie też projekty naukowe, które tworzą technologię, na które rynek będzie za 10 lat. Nie? Więc wtedy wiemy już, że na pewno nie powołujemy na kolejny dzień spółki ZOO i zaczynamy pracę. Kolejna rzecz to jest taki lejek, powiedziałabym, biznesowy, czyli szukamy, jak duży jest rynek, czyli bardziej wychodząc nie od tego, jak fantastyczna jest to technologia, tylko jak fantastyczny problem ona rozwiązuje i jak fantastyczny, jak duży to jest problem i jak bardzo bogaty jest ten właściciel problemu. Mhm. Czyli ile portfeli znajdę, które zapłacą za rozwiązanie tego portfelu, jak dużo i czy to jest już taka masa, która da mi przychody dla stabilnie rosnącej firmy. Więc określamy w tym samym rynek, jak on może być duży i tutaj często są te właśnie slajdy na prezentacjach, że ileś tam miliardów rynek, my tak. Z tego chcemy mieć procent, ale to bardziej myślimy konkretnym użytkownikiem i ile on ma w portfelu. I ja mówię bardziej też o startupach B2B, bo z takimi mamy głównie do czynienia w akceleratorze, więc to się nazywa persona w tej nomenklaturze, ale właśnie myślimy, kim jest moja persona i jaki ona ma problem i jakie ma budżety.
A to ciekawe, bo z kolei jak mówiłaś właśnie o tym, że jaki rynek, jaka wielkość portfela, od razu mi się skojarzyło z tym tam, sam, są z takim tak, schematem. Tak, też. Chociaż to akurat odchodzi od tej persony, to jest rzeczywiście już sam rynek i ewentualna...
To jest też taki test, że są takie osoby, które mają fajny pomysł, tylko ten pomysł jest fajny dla nich i dla ich rodziców i najbliższych krewnych i to są pierwsi klienci, a potem się kończy rynek. Więc to, co mnie zaskakuje, że nadal w badaniach statystycznie dlaczego startupy upadają, to 48% startupów upada dlatego, że ma niedopasowany produkt do rynku. Mhm. No to jest chyba nieodrobiona praca domowa właśnie na tym odcinku pierwszym. I kolejny filtr to już jest, ile zidentyfikujemy, załóżmy, że już wybraliśmy, że to jest technologia, która jakby adresuje jakiś problem, to jest żywotny problem bardzo dużej grupy użytkowników. I teraz jaka jest droga do komercjalizacji? Ile rzeczy musi się wydarzyć na poziomie technologii i na poziomie rynku, żebym mógł odpalić tą firmę i ten produkt podać tym klientom? Jeżeli się okaże, że tych rzeczy jest dużo, to określamy, które rzeczy, jeżeli nie wyjdą, to jaki będzie skutek? Bo może się okazać, że jeżeli nie wyjdą, no to w zasadzie tu jest koniec. Bądź też ile rzeczy musi na pewno wyjść, żebyśmy mogli tą firmę z sukcesem, znaczy firmę otworzyć, ale z sukcesem wdrożyć produkt na rynek. Jeżeli się okaże, że potrzebujemy więcej zasobów, bo nie mamy ich u siebie, no to wtedy powinniśmy zacząć o tym myśleć, kiedy je zdobędziemy i w jaki sposób. Bądź też może się okazać, że nie mamy takiej mocy, tak, że jesteśmy za mali, żeby taką firmę zbudować. To, co jest też ważne, że wtedy już należałoby sięgnąć do ekspertów, bo nikt nie jest omnibusem, nikt nie jest wszystko wiedzący, więc wtedy też należy wyjść poza krąg tych najbliższych ekspertów do takich, którzy się potencjalnie mogą znać na tym rynku bądź na nim już są. I spytać, czego jeszcze nie wiem. Tak? Czego nie wiem, a co powinienem wiedzieć, żeby ustalić, gdzie tak naprawdę jest jeszcze ryzyko. Bo tutaj tak naprawdę szacujemy ryzyko, z którym musimy się zmierzyć. No i na koniec jest ten poziom egzekucji, który też jest istotny, czyli co muszę zrobić, żeby założyć tą firmę, oprócz tego w jakiej formie, ale i też jaki jest rygor prawny wokół tematu nie tylko firmy, ale też danej branży, czy ja się na tym znam, czy nie. I warto po prostu też mieć tą wiedzę domenową, być tym ekspertem od technologii, a nie rzucać się na rozwijanie czegoś, co ktoś inny ma tą wiedzę, ewentualnie jest członkiem zespołu. A przedsiębiorczości, tak jak my twierdzimy, za Billem Moletem, można się nauczyć.
Nakreśliłaś, wydaje mi się, taką bardzo fajną ścieżkę i taką realistyczną. Jak to jest od tych początków, kiedy mam pomysł i potem jakie kolejne kroki zrobić, żeby jednak ten pomysł doszedł do skutku i został sfinalizowany jako oficjalnie działalność biznesowa. Tu chciałam wrócić trochę do tematu odcinku, czyli tej walidacji pomysłów. Jeżeli jestem tą młodą osobą, tam w wieku 20 kilku, 30 kilku lat, wczesna 40, mam pomysł, możliwe, że bardziej związany z technologią, a możliwe, że troszeczkę jednak bardziej miękki, powiedzmy. I jak to zrobić, żeby oddzielić ten dobry pomysł od złego pomysłu w naszej głowie? Mm-hmm. I też pojawiają się takie słowa jak MVP, POC, prototyp, czy mogłabyś je rozwinąć i powiedzieć, przypisać do poszczególnych momentów czy kategorii, kiedy warto je używać?
Więc jak już zwalidowaliśmy sobie ten pomysł, tą great idea i stwierdziliśmy, że chcemy się tym zajmować, no to teraz idziemy w kierunku stworzenia tego produktu. I oczywiście nie zamawiamy wtedy, nie wiem, projektanta i całą ekipę deweloperów, którzy piszą kody i od razu jedziemy z wersją ostateczną, tylko zaczynamy właśnie z MVP, czyli Minimum Viable Product. Czyli inaczej mówiąc, tworzymy taką wersję produktu, która ma wystarczająco funkcjonalności, żeby już adresować problem ten, który chcemy rozwiązać, a jednocześnie mogła powstać za jak najmniejsze pieniądze, jak najszybciej dotrzeć do tego pierwszego użytkownika. I tutaj mówimy o użytkowniku, nie tym, myśląc krzywą Rogersa, który jest najpóźniej adoptującym nowości, tylko tym, który jest freakiem nowości i będzie kochał tak jak my tą technologię, więc nam pomoże ją przetestować rynkowo. MVP tworzy się właśnie po to, żeby było za małe pieniądze przy podstawowych funkcjach, ale jednocześnie już takich, które mają coś adresować, o czym my myślimy, i żeby jak najszybciej dać to użytkownikowi, żeby on dał feedback, tak? Czy to jest to i ewentualnie gdzie należałoby rozwijać ten produkt w wersji końcowej. I właśnie to jest MVP i my też używamy tego hasła w akceleratorze, bo ten profil startupu, jeśli chodzi o poziom dojrzałości produktu, właśnie oczekujemy, żeby to było co najmniej MVP. Czyli coś, co możemy sprawdzić z klientem w rozumieniu, u nas to jest korporacja, czyli odbiorca technologii potencjalny. Wracając do kolejnych haseł, proof of concept. To się wiąże właśnie z tym, że mamy coś, koncept, który należy sprawdzić w warunkach prawie rynkowych. Jeszcze to nie jest rzeczywistość taka finalna, ale już bardzo zbliżona. I to też funkcjonuje w Polsce. Jest to używane właśnie w akceleratorach, szczególnie tych dofinansowanych ze środków, czy wcześniej Scale Up, czy teraz działania 2.5, POIR, dystrybuowanych przez PARP, z których my też korzystamy, że właśnie celem jest realizowanie proof of concept z korporacją, czyli bierzemy to MVP, czy też prototyp, czyli wersję produktu niekońcową, czy koncept biznesowy, i testujemy go z potencjalnym rynkiem, czy konkretnym klientem, użytkownikiem. I to jest właśnie proof of concept.
Dziękuję Ci bardzo za to wytłumaczenie i nawiązując właśnie do tego testowania pomysłów z B2B, ponieważ Wy jesteście dzięki programowi Scale Up z PARP-u, o którym wspominałaś, współpracujecie blisko z korporacjami i pozwalacie startupom tworzyć czy ulepszać ich pomysły w dialogu z korporacjami. I właśnie w imieniu startupów, które tworzą produkty czy też usługi dedykowane firmom, nie indywidualnym klientom, chciałam się właśnie dopytać, jak to wygląda, jak taki startup może zaplanować testowanie tego swojego pomysłu z biznesem. To nie jest już ciocia, wujek, których mogą dopytać, to już jednak jest firma.
Z takich doświadczeń, którymi warto się dzielić ze startupami, żeby były po prostu lepiej przygotowane, to mogę zacząć od początku, że zanim jeszcze ktoś składa aplikację do akceleratora, gdzie po drugiej stronie są korporacje, które wystawiły tak naprawdę listę swoich wyzwań, problemów, czy jak to nazwać, które chcą wspólnie rozwiązywać ze startupami, należałoby zrobić wysiłek i poznać tą korporację, branżę, i trochę poznać tak naprawdę jak ona działa, w oparciu o jakie schematy. I to nie wchodząc tam w jakiś ukryty sposób, tylko po prostu robiąc dobry desk research i może rozmawiając z jakimiś osobami. Dlaczego o tym mówię? Bo mimo wszystko nadal spotykamy bardzo dużo startupów, które zakładają, że one przychodzą z pomysłem, na który wpadły, że jest fajny i on rozwiązuje jakiś problem rynkowy i stwierdzają, że A może panu? I co pan na to? Sam pan wpadnie, czy to jest panu potrzebne? Mm-hmm. To mnie bardzo rozwesela, a korporacje są jakby takie w sumie zdziwione, że ktoś zapiczował pomysł, a teraz one mają stwierdzić, jak im się to przyda. I często to też się udaje, szczególnie w naszym procesie selekcji, gdzie my robimy aż 3 etapy, żeby dojść do odpowiedzi na pytanie, gdzie jest ten use case, a jeszcze business case na koniec dnia. Natomiast jak ktoś już to zrobi na etapie aplikacji, to ma po prostu gwarancję lepszego też odbioru po stronie korporacji i gwarancję, że coś z tego wejdzie na poziomie biznesowym, a nie tylko pilotażu. Więc to jest pierwsza rzecz, żeby jednak nie iść tak w ciemno i na improwizację. I druga rzecz to jednak korporacja i startup to są dwa różne podmioty. Mhm. I co do wielkości, i co do stylu działania, i co do mentalności. I nadal widzę, że ci nasi partnerzy korporacyjni w takich rozmowach o właśnie prowadzonych pilotażach mówią, że ten startup to doskonale wie, jak działają korporacje, więc te każde spotkanie przygotowuje w kontekście, jak to będzie efektywniej zrealizować z korporacją, a nie jak zrobić za każdym razem zdziwione oczy, że tak się nie da. Więc i o co chodzi? Jaka jest ta różnica? Po pierwsze, korporacja to jest złożona struktura i często na tych spotkaniach w korporacji jest ich kilka i nie zawsze na pierwszym spotkaniu rozmawiamy z właścicielem biznesowym, który będzie odbierał tą technologię, w sensie którego to jest problem i którego problem rozwiązujemy. Często to się zaczyna od Departamentu Innowacji, który robi ten pierwszy search. I to jest po pierwsze, że to jest, to już sprzedajemy, ale to jeszcze nie jest osoba, która to musi na koniec dnia kupić. I w związku z tym ten proces dochodzenia do w ogóle ustalenia warunków brzegowych współpracy będzie długi. Im bardziej korporacja ma doświadczenie we współpracy ze startupami, tym bardziej już te procesy są dostosowane do myślenia agile'owego działania i myślenia im szybciej po prostu tym lepiej, bo nie tracimy pieniędzy i czasu korporacji, ale generalnie, że to nie jest taki proces jak w startupie, że dzisiaj wpadam na pomysł, jutro go realizuję.
Tutaj chciałam tylko dopowiedzieć, że agile'owe znaczy zwinne, tak. To takie będą. Niestety to jest tylko audio, więc nie mamy jak tego zwizualizować, także będę dopowiadać momentami. A możesz się podzielić jakimiś historiami sukcesu właśnie startupów, które zakwalifikowaliście i ich współpracy z korporacjami?
Tak, już w drugiej i trzeciej edycji, kiedy w ogóle rozpoczęliśmy kiedy akcelerator przestał być takim miejscem, gdzie rozwijamy startupy, a korporacje jeszcze się bardziej przyglądają, tak, tym rozwiązaniom. I bo faktycznie 5 lat temu nie wszystkie korporacje były gotowe z procesami, żeby absorbować technologię od startupów. Od drugiej edycji to się zmieniło. Już mieliśmy opracowany pełen proces pracy z korporacjami i jak ta technologia będzie testowana w korporacji. I wtedy właśnie pojawiły się już pierwsze technologie, które były wdrożone. Przykładem jest technologia blockchainowa i to było pierwsze wdrożenie blockchaina w banku. Firma startup CoinFirm i bank PKO BP. Mhm. Firma nadal się rozwija, blockchain nadal jest używany. W takim use case, który wtedy był testowany jeden use case, potem to się rozlało na kolejne procesy w banku. I więc to jest taki przykład, powiedziałabym, nowych technologii wówczas, bo blockchain wtedy tak naprawdę się rozpędzał jako to słowo klucz na rynku. Z takich najświeższych to bardzo ciekawym też przykładem było współpraca w ramach akceleratora firmy MCX i startupu, który przyszedł do nas z rozwiązaniem VR, Augmented Reality. Mhm. Oni wyszli z pomysłem gamingowym, a właśnie na takim spotkaniu z firmą MCX obie strony i myśląc też o stronie MCX wpadły na pomysł innego użycia tej technologii, bo między innymi jednym z biznesów, które robi MCX to są biogazownie. O. I zamiast patrzeć przez okienko, jak się miesza biomasa, można patrzeć sobie po prostu w okulary i wszystkie parametry mieć. Więc to było takie kolejne ciekawe wdrożenie, bo od razu, że use case nie był znany na początku, ale potem się wykroił bardzo szybko.
Mm-hmm, mm-hmm. Czyli też taki wniosek, że czasem możemy mieć jeden pomysł, ale on...
Może mieć różne zastosowania.
Tak jest.
I nie my musimy wiedzieć, stąd to, co ja widzę, jest też dużą zaletą bycia w akceleracji takiej platformowej, jaką my organizujemy, mm-hmm. że tam mamy kilka branż i wszyscy są w jednej grupie, jeśli chodzi o tą część wspólną warsztatową, to można podpatrywać bardzo różne technologie, modele biznesowe z innych branż i sobie otwierać głowę na różne zastosowania własnej technologii, bo czasem, a nawet w większości, to są jednak uniwersalne technologie.
W takim razie, na co zwracacie uwagę przy naborze? Jakie kryteria, jakie cechy są takimi wyznacznikami dla was, że okej, ten pomysł jest wart wybrania i dołączenia do naszego akceleratora?
Więc sama aplikacja też się trochę zmieniła. Uprościliśmy proces, bo przez pierwsze 3 lata korzystaliśmy z formularzy, które miały 32 miejsca do wypełnienia. I to było takie naprawdę głębokie wejście w opis przedsięwzięcia. I teraz uprościliśmy naszą aplikację, nadal pytamy o podstawowe rzeczy, czyli jaki problem rozwiązujemy, czym jest ta technologia, jak ona się monetyzuje i jak wygląda konkurencja i jaki jest zespół, bo co jest niezwykle istotne, to jest właśnie ten zespół. Mhm. I no więc pytamy o to i w pierwszym, że tak powiem, w pierwszej fazie dokonujemy takiej oceny wieloaspektowej. Korzystamy z tego, że mamy właśnie będąc w sieci MIT Enterprise Forum bazę 500 ponad jurorów aktywnych na platformie, które zapraszamy, że właśnie zaczynamy edycję i przypisujemy ich do oceny aplikacji. To są jurorzy z różnych części świata, więc mamy od razu ekspozycję na inne myślenie innymi rynkami. Więc prosimy ich o ocenę tych aplikacji właśnie w tych paru kluczowych obszarach. I oczywiście mamy też jurorów z Polski, także żeby nie było, tak. że to jednak jest do przetestowania najpierw w Polsce. A no i dzięki takiej ocenie 3 niezależnych jurorów układa nam się ranking, który pokazuje, co nam pokazuje. Technologie i pomysły, które mają największy potencjał w rozumieniu skalowalność globalna, które są ciekawe z punktu widzenia unikalności i innowacyjności. Czy faktycznie tam, czy to jest me too rozwiązanie, czy to jest coś przełomowego, co jest niezwykle rzadko się spotyka, ale jednak czasami jest. No i mamy ten pierwszy przesiew. W kolejnym etapie już bardziej właśnie ze względu na dofinansowanie, bardziej już się skupiamy na tych najlepszych, z których już przesialiśmy, z którymi warto w ogóle rozmawiać, bo to ma sens. I przypisujemy, z którymi korporacjami mogą one ewentualnie zrobić pilotaż, bo tutaj z kolei jest rynek, sens biznesowy, więc wtedy zaczynamy takie wywiady jeden na jeden. W sensie 1:1, a bardziej 1:3, bo to jest, no tak. Wszystkie strony uczestniczą w rozmowie, łącznie z tym, kto odbiera technologię po stronie korporacji, żeby omówić jeszcze raz zweryfikować ten potencjał, bo jurorzy oceniają na bazie aplikacji i wideo, a później się spotykamy z właściwym człowiekiem i mówimy sprawdzam, a jednocześnie sprawdzam use case.
Tak.
No i trzeci etap to już jest praca nad konkretnym proof of concept, jego harmonogramem, kamieniami milowymi i przygotowaniem tak naprawdę do wejścia do akceleratora.
Bardzo zwracacie uwagę na to, żeby jednak to był potencjał na rzeczywiste wdrożenie, takie spojrzenie realistyczne na dane rozwiązanie, na to, że to jest przełomowa technologia i że rzeczywiście to znajdzie zastosowanie w jakiejś korporacji.
Tak, bo akcelerator ma przyspieszyć tą drogę do rynku, więc tworząc jakąś wartość w ramach akceleratora, wartością są właśnie te korporacje, które są tym rynkiem, no chcemy wykorzystać wszystkie aktywa, które
oczywiście
mamy, więc dlatego dobieramy do aktywów startupy, którym możemy pomóc najszybciej.
A z jakich branż macie korporacje?
Dzisiaj w tej na ostatniej rekrutacji mamy wśród partnerów reprezentantów branży medycznej cały czas, bo to jest i widziałam już, bo w niedzielę zamknęliśmy rekrutację, że jest bardzo dużo aplikacji od startupów life science'owych. Ale to też jest jakaś domena naszego i Polski, i regionu. Widzę tak w statystykach. Druga branża to jest szeroko rozumiane rozwiązania zrównoważonego rozwoju. I tutaj odbiorcą co prawda jest korporacja FMCG, ale jednak chodzi o to, żeby stawiamy na zrównoważony rozwój. Szukamy dla branży energetyki odnawialnej i energetyki w szerszym tego słowa znaczeniu, dla digitalizacji mediów, czyli dla telewizji, dla firm, które szukają rozwiązań, bo to są ubezpieczyciele, więc insurtechy, fintechy. I mam nadzieję, że nie opominałam nic.
Rzeczywiście ogromna rozpiętość. A czy mogłabyś coś opowiedzieć w takim razie o metodologii już, której używacie w samym akceleratorze, czyli chodzi tutaj o 24 kroki opisane przez Williama Oleta.
Tak, 24 kroki zdyscyplinowanej przedsiębiorczości. I zdyscyplina to jest słowo klucz. Dlaczego? Bo są 24 kroki. Jak niektórzy słyszą 24 kroki, nie, to za dużo. To za dużo będzie. Jakiś jeden krok, jakiś jeden, zróbmy kanwę i to wystarczy. Nie, 24 kroki. 24 kroki dzielimy na 6 tak naprawdę zagadnień. Czyli odpowiadamy sobie na pytanie i tutaj wezmę ściągę, żeby nie pominąć kroku. Zaczynamy. Kto jest swoim klientem? Nie? Czyli podstawa, jak nie wiesz, kto jest twoim klientem, no to nie wiesz, czyj problem rozwiązujesz. Jaką wartość stworzysz dla tego klienta? Jak możesz zdobyć, czy jaki jest proces sprzedażowy w dojściu do klienta? Jak zarabiasz na tym pieniądze, czyli cały model biznesowy i monetyzacji? Jak cały moduł związany z rozwojem produktu i przygotowywaniem właśnie pierwszego MVP i tego już finalnego produktu oraz skalowanie, czyli co, jakby zamykamy proces. I te 24 kroki to jest właśnie podzielone na też te 6 modułów przechodzą przez 24 kroki. One nie zawsze idą po kolei, że mamy jak zdobywasz klienta, do tego kroku wracasz, tylko po wykonaniu kolejnych kroków, jakby najpierw załóżmy, określamy rynek przyczółkowy, a później kolejne rynki, więc wracamy niejako, ale myśląc o dalszym rozwoju segmentów rynku. I w akceleratorze przechodzimy przez te kroki właśnie w takich 6 modułach i często trzeba powtórzyć ten proces. Można wyskoczyć z 16 kroku i wrócić do pierwszego.
Ponieważ pojawią się jakieś wnioski czy
lub przemyślenia, że na przykład nie znajduje modelu biznesowego, który w stanie będzie utrzymać tą firmę albo żeby rosła w taki sposób, jak ja sobie to zaplanowałam.
Czyli jak najbardziej przewidujecie jakieś iteracje, zmiany.
Tak. I co jest, czym, jaką widzimy różnicę w naszym myśleniu o akceleracji? Właśnie wychodzimy od tego problemu, że startupy przede wszystkim upadają dlatego, że mają produkt niedostosowany do rynku. gdzieś tam w konsekwencji nie zdobywają finansowania. W większości takie, czy krótkie, czy dłuższe programy akceleracji skupiają się na tym fundraisingu. Czyli, że no my też mamy całą Akademię Pitchu pod pitch inwestorski, ale to nie jest tak naprawdę jedyna rzecz, po co robić startup. My chcemy, żeby stworzyła się firma, która stanie na mocnych nogach i będzie zarabiała w sposób skalowalny, ale jednak zrównoważony, i kryzysy jak COVID-19 czy kryzys finansowy nie zmiotą jej z rynku po prostu po pierwszym dniu. My to nazywamy taki anti-fragile business model, więc skupiamy się na tym, żeby tworzyć skill przedsiębiorcy w rozumieniu rygor myślenia o firmie, który zespół może wykorzystywać nie tylko w akceleracji, ale przy każdej kolejnej weryfikacji firmy za parę lat, albo tworząc kolejne produkty. Mhm. Więc nawet korporacje mogą z tego modelu korzystać, właśnie przygotowując innowacyjne produkty na ich wejście na rynek. Bo to jest po prostu schematyczne myślenie w oparciu o różne narzędzia, również o business model canvas, tylko jako element procesu, a nie koniec i początek.
W takim razie, jakie dałabyś trzy rady takiemu przedsiębiorcy na początku swojej drogi, który chciałby się upewnić, że jego produkt czy usługa, nad którą pracuje, będą dopasowane do potrzeb rynku, że to nie będzie strzał gdzieś tam obok?
Zaczęłabym od tego tak naprawdę dobrego zdefiniowania problemu. To jest klucz, bo jak nie rozumiemy problemu, to nie będziemy w stanie go też wyjaśnić klientom. I w rozumieniu takim, że to będzie właściwy problem, a nie załóżmy stworzyliśmy algorytm robotyzujący jakiś proces w korporacji i na pewno będą to chcieli, bo dlaczego nie? A okazuje się, że może korporacja w ogóle chce się albo pozbyć procesu, albo ma inny tak naprawdę problem, i więc tutaj może w ogóle nie zaskoczyć nasza idea. Więc warto zdefiniować problem i czy on jest rzeczywisty. Jak to się okaże trafne, no to wtedy szukamy tych portfeli, I na koniec dnia szukam, to jest warto robić, żeby wejść już w ekosystem wsparcia. Tak? Mamy go już w Polsce rozwinięty całkiem dobrze w stosunku do tego, gdzie byliśmy 5 czy 10 lat temu, więc poszukać i ekspertów, i pomyśleć o właściwym zespole, i on będzie inny na początku, niż jak już będziemy firmę dalej rozwijać, czy wręcz skalować na kolejne rynki. Więc i nie myśleć o tym, żeby od dnia zero przypalać nie wiadomo jakie pieniądze, tylko być bardzo oszczędnym, a szczególnie teraz, kiedy wszyscy namawiają do tego cięcia kosztów i robienia tak naprawdę na początku wszystkiego samemu, bo to jest najbardziej efektywne, i też my najlepiej powinniśmy wiedzieć, jak marketować do klienta w rozumieniu, żeby zbierać na początku samemu ten feedback, a nie oddawać go jakiemuś zespołowi wynajętemu, żeby nam stworzył produkt. Więc bardzo blisko problemu, trzymać rozwiązanie i jak najmniej wydawać pieniędzy, jak najwięcej zasobów szukać też i wsparcia wokół siebie i na zewnątrz, i w tym, co daje ekosystem. No i przygotować się na to, że moje życie się może zmienić, więc jeżeli nie wyobrażam sobie tego zmienionego życia, że ono będzie trwało ileś lat, no to chyba trzeba zmienić zdanie o biznesie.
Rozumiem. No dobrze, to myślę, że z tymi trzema radami, przemyśleniami warto zostawić naszych słuchaczy, którzy rozważają rozwój albo założenie własnego biznesu. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję. Powodzenia wszystkim młodym i starszym przedsiębiorcom, w sensie młodym firmom. Życzę powodzenia i życzę, żeby wszystko, co się dzieje dzisiaj na rynku, traktowały jako kolejną okazję rynkową.
Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dzięki za wspólnie spędzony czas. Pozostałe odcinki Vademecum Innowatora i naszego drugiego wideopodcastu Rozmowy o przyszłości możecie znaleźć na stronie startuppfr.pl. Zapraszam Was również do śledzenia naszych social media. Słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć, do usłyszenia.